Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Ksiądz Mariusz Han.
Woda niezbędna do życia to podstawowe prawo, jakie trzeba zapewnić wszystkim, przypomina papież w przesłaniu na kongres w Rio de Janeiro o problemach ekologicznych wielkich miast. Odbudowa budynków w Iraku to sprawa najprostsza. Dużo trudniejsze będzie odbudowanie tamtejszego społeczeństwa, stwierdził szef papieskiej dyplomacji. Legalizacja aborcji sprawiła, że serca Amerykanów stały się bardziej brutalne, stwierdza kardynał Joseph Tobin. Witam Państwa 14 lipca i zapraszam na wieczorny serwis informacyjny. Woda pitna, jakość powietrza i kwestia usuwania śmieci stanowią główne tematy trwającego w Rio de Janeiro Międzynarodowego Kongresu Laudato Si, a wielkie miasta. Celem tego spotkania to wprowadzanie w życie papieskiego nauczania ze wspomnianej w jego tytule encykliki oraz uwrażliwienie na wymogi etyczne związane z potrzebą znalezienia rozwiązania dla problemu zmian klimatycznych. Do tematu spotkania nawiązał Ojciec Święty, pisząc do jego uczestników.
Woda jest niezbędna do życia, stwierdza papież w przesłaniu na kongres w Rio de Janeiro. Wyraża ona opatrznościową miłość Boga do wszystkich jego stworzeń. To podstawowe prawo, jakie społeczeństwo musi zapewnić wszystkim. Franciszek zauważa dalej, że nie można stać z założonymi rękami, kiedy obniża się jakość powietrza i wzrasta zaśmiecenie. Bierność wobec tego jest oznaką utraty owego poczucia odpowiedzialności za naszych bliźnich, na której opiera się każde społeczeństwo obywatelskie. Ojciec Święty zwraca też uwagę, że zarówno w wielkich miastach, jak na terenach wiejskich zauważa się coraz częściej brak relacji, a wykorzenienie czy izolacja niektórych ludzi są formami ubóstwa, które mogą prowadzić do przemocy i niesprawiedliwości. Sfery polityczne, edukacyjne i religijne społeczeństwa winny współpracować w wytwarzaniu lepszych relacji międzyludzkich, przełamując mury, które izolują i spychają na margines. Można to osiągnąć poprzez działalność różnych grup, szkół czy parafii, wskazuje papież.
Również przed barbarzyńskimi działaniami tzw. państwa islamskiego chrześcijanie i inne mniejszości czuli się tam obywatelami drugiej kategorii, przypomniał sekretarz do spraw relacji Stolicy Apostolskiej z państwami. Arcybiskup Paul Gallagher wystąpił na konferencji o ochronie wspólnot religijnych, zorganizowanej między innymi przez włoskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
Szef papieskiej dyplomacji podkreślił, iż w Iraku odbudowa budynków to sprawa najprostsza. Dużo trudniejsze będzie odbudowanie irackiego społeczeństwa. Trzeba bowiem stworzyć tam takie warunki społeczne, ekonomiczne i polityczne, aby ludzie mieli odwagę wracać i budować podstawy współistnienia. Chrześcijaństwo jest istotne dla tożsamości Bliskiego Wschodu, zauważył arcybiskup Gallagher. Różnorodność, która go od zawsze charakteryzowała, stanowi jego główny rys i gwarantuje pokojowe współistnienie między ludźmi należącymi do różnych wyznań i grup etnicznych.
Legalizacja aborcji sprawiła, że serca Amerykanów stały się bardziej brutalne, stwierdza kardynał Joseph Tobin. Zdaniem purpurata uboczne skutki procederu zabijania nienarodzonych są wprost niewiarygodne. Przejawia się to właśnie w brutalności, w tym jak ludzie odnoszą się do siebie nawzajem i jak podchodzą dziś do imigrantów.
Arcybiskup Newarku zauważa, że sytuacja nielegalnie przybyłych do USA Latynosów jest bardzo trudna. Odczuwają realny strach przed wydaleniami. Kiedy dzieci rano wychodzą do szkoły i żegnają się ze swymi rodzicami, nie wiedzą, czy po powrocie zastaną ich w domu, mówi kardynał Tobin. Innym poważnym problemem w Stanach Zjednoczonych jest jego zdaniem stałe ograniczanie wolności religijnej. Istnieje silna presja, by sprowadzić ją wyłącznie do wolności kultu. Dla chrześcijan to nie do przyjęcia, bo choć przywiązują oni wielką wagę do liturgii, jednak wiedzą, iż musi się ona bezpośrednio wiązać z życiem. Kardynał Tobin równocześnie zaznacza, że Amerykanie powinni też pamiętać o sytuacji wyznawców Chrystusa w innych krajach, która pozostaje o wiele trudniejsza. Tytułem przykładu wspomniał o Pakistanie, gdzie w imię walki z bluźnierstwem chrześcijanie są pozbawiani życia i własności.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Dzisiejsze czasy pełne zagrożeń wobec życia małżeńskiego i rodzinnego motywują do działań, których celem jest jak najlepsze przygotowanie narzeczonych do sakramentu małżeństwa. Jaka jest i czy zdaje egzamin obecna propozycja Kościoła w Polsce dotycząca przygotowania do sakramentu małżeństwa? Jak te propozycje można poszerzyć i gdzie skierować? O tym w programie Joanny Kuczborskiej, dziennikarki Katolickiego Radia Podlasie z Siedlec. Serdecznie Państwa zapraszam.
Czy do małżeństwa można przygotować się w kilka weekendów? Z tym pytaniem zwracam się do moich gości. Ksiądz Jacek Sereda, diecezjalny duszpasterz rodzin diecezji siedleckiej. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Witam Państwa.
Jest z nami również pani Marta Głódź, nauczycielka, doradca życia rodzinnego w poradni życia rodzinnego przy jednej z parafii siedleckich.
Witam. Szczęść Boże.
Jak wygląda struktura przygotowania do sakramentu małżeństwa obecnie? Czy to jest wymóg formalny, czy rzeczywiście jest szansa, żeby zatrzymali się w tej przedślubnej gorączce, wybieraniu sukni, sali weselnej, orkiestry i to jest jeden kolejny punkt do odhaczenia? Czy to ma sens?
No, na pewno to przygotowanie do małżeństwa jest wielką szansą. Na pytanie, czy można się przygotować przez weekend, odpowiem nie. Ale że jest to okazja do pozbierania i bardzo często jest to pewien impuls, który dostrzega mu narzeczonych. Impuls wzrastania w wierze, poznania pięknej nauki Kościoła dotyczącej małżeństwa, bo często jest ona po prostu nieznana i kiedy dzisiaj się mówi o jakimś przekazie Kościoła, to się ciągle od razu wraca do tylko metod planowania rodziny, do tego kalendarzyka, który
tak,
często
z tym
jest,
to jest najczęściej utożsamiane.
Tak, niestety tak, no, wyśmiany. Niewątpliwie i tak o tym mówią dokumenty Kościoła, przygotowanie do małżeństwa, tak samo jak i do kapłaństwa, to jest owoc dotychczasowego życia, to co nawet rozgranicza w wymiarze przygotowanie dalsze, bliższe i bezpośrednie. I niewątpliwie ten potencjał, który narzeczeni wnoszą poprzez doświadczenie dzieciństwa, młodości, również tego już dorosłego życia, to jest ogromny potencjał. To nasze przygotowanie, które prowadzone jest w kościele, przy parafiach, przy ośrodkach różnych, rekolekcyjnych, akademickich, jest pewną taką okazją do tego, żeby z tymi ludźmi się pomodlić, by powiedzieć o tych istotnych sprawach dotyczących przyszłego życia małżeńskiego, by powiedzieć też w sposób piękny o małżeństwie i rodzinie, które wypływa z zamysłu Pana Boga i powiedzieć, że najlepszą drogą do rozwoju ich małżeństwa jest wspólnota Kościoła, w której Kościół ich zaprasza, by wzrastali. W naszej diecezji narzeczeni są zapraszeni do tego, aby skorzystali z 10 katechez, które głoszone są bardzo różnie, co tydzień w parafii, powiedzmy jest to 10 spotkań, plus doświadczenie tego poznania naturalnych metod planowania rodziny i tego odpowiedzialnego rodzicielstwa, lub też poprzez formę weekendu, który jest prowadzony szczególnie przy domach rekolekcyjnych, od piątku wieczora do niedzieli do godziny popołudniowych. Zawsze narzeczonym mówię, że weekend jest rzeczywiście bardzo króciutkim czasem i to jest ta okazja, że parę tych kamyczków z życia Państwu wrzucimy do ogródka, ale jako pewien początek. I muszę powiedzieć, że dla wielu narzeczonych to jest fajny początek, po pierwsze powrotu do Kościoła, a po drugie takiego też posłuchania o pięknie małżeństwa, bo nie każdy ma takie doświadczenie.
To jest propozycja, jak wynika z praktyki, z jakim nastawieniem przychodzą narzeczeni, zbuntowani, że coś im przeszkadza w tym nawale zajęć przed ślubem?
Na początku tak sobie myślą niektórzy, zwłaszcza ci, którzy pracują, mieszkają i pracują, studiują w innym mieście.
To po prostu kłopot.
To jest po prostu kłopot, ale też widzę, że szukają kompromisu, widzę, że szukają też takich terminów i spotkań, aby być i uczestniczyć. I kiedy już uczestniczą, ja jestem na przykład bardzo zadowolona, że te początkowe narzekania, że aż 3 spotkania poradnie życia rodzinnego, które prowadzę. Później oni mówią, ojku, jak to szybko minęło, że to jest za krótko, że jednak dużo się dowiedzieliśmy. Ci narzeczeni przychodzą z głową pełną wiedzy, ale tak naprawdę jest to niepoukładane. I ja ze smutkiem stwierdzam, że chociaż mamy XXI wiek, to jest bardzo uboga wiedza na temat płodności kobiety. Wiele kobiet nie ma na temat swojej fizjologii wiedzy, takiej podstawowej.
Aż trudno uwierzyć, rzeczywiście.
Aż trudno mi jest w to uwierzyć. Myślę, że też jest to czas, kiedy ci małżonkowie mogą się zetknąć też ze świadectwem, bo jestem kobietą, żoną, matką, trójki dzieci. Ja też mówię o swoim przykładzie, o świadectwie. świadectwie swojego życia, że to przygotowanie do sakramentu małżeństwa jest bardzo ważne, że ono trwa dalej, żeby nie poprzestawać na tych trzech spotkaniach, że to jest ciągła praca małżonków. Także widzę, że czasami jest opór, ale widzę, że też pod koniec tych spotkań już się otwierają, mówią więcej, zadają pytania i to mnie cieszy.
W ankietach to wychodzi, że przyjechaliśmy często dla papierka. Wyjeżdżamy jako ludzie, którzy na nowo czują się tacy zakochani w Panu Bogu i w miłości. Jestem za tym, by poszukiwać formy, by do tych ludzi trafiać.
Czyli
by
to jest sprawa otwarta, wypracowanie takich metod, będą odpowiadały na zapotrzebowanie też, ale z drugiej strony reprezentowały stanowisko Kościoła w bardzo ważnej kwestii sakramentu.
Tak, i trwa dyskusja obecnie w Polsce. Wiem, że na początku czerwca księża biskupi obradowali w Zakopanem i przygotowywany jest pewien dokument wytyczny co do szeroko pojętego duszpasterstwa rodzin. Są oczywiście napięcia, które nam też się udzielają jako duszpasterzom rodzin, czy przygotowanie rozłożone w czasie, czy też forma weekendu. Są zwolennicy i przeciwnicy.
Czy tuż przed ślubem, czy może trochę wcześniej, na studiach, nie wiem, po szkole?
Na pewno jest to ważne i nad tym też Kościół musi myśleć i to rozważać, bowiem no, zmieniły się czasy. Jestem za różnorodnością, to znaczy dla tych, którzy tutaj są, dobrze by było, gdyby przychodzili systematycznie, bo jest to okazja do tego, żeby pomiędzy jednym a drugim spotkaniem był ten czas na refleksję.
Chcę jeszcze zapytać o tematy bardzo ważne i trudne. Czy proponujecie te tematy, czy młodzi o to pytają in vitro, kwestie związane z aborcją?
Tak, oczywiście, te tematy wszystkie się pojawiają. Jest pewna grupa tematów, która dotyczy podstaw wiary. Mamy też tematy związane właśnie z ludzką płciowością, płodnością, otwartością na życie, odpowiedzialne rodzicielstwo. Są tematy związane też i z prawodawstwem, są tematy związane z konfliktami, jak również takie ukierunkowanie na ruchy w Kościele, pokazanie bogactwa Kościoła, które też zaprasza małżonków, by dalej formowali się, więc te tematy są przedstawiane i o nich trwa dyskusja. Nikt nie zajmuje się dywagacjami teologicznymi, głębokimi, bardzo ważnymi, bo one są oczywiste, ale ta pewna egzystencja wiary, co wypływa z wiary, doświadczenie Pana Boga, nawrócenie, przemiana, to dla tych ludzi jest dzisiaj bardzo ważne i nawet na tych spotkaniach widzą małżonków, którzy naprawdę pięknie żyją. Dla niektórych to się otwierają oczy i bardzo często zauważają na przykład plusy takich spotkań, szczególnie w tych wystąpieniach świeckich. Myślę, że narzeczeni otrzymują słowo, które dotyczy tych ważnych prawd życia małżeńskiego.
Czyli choć pod przymusem i z niechęcią, to jednak po odbytym przygotowaniu narzeczeni doceniają ten czas i tę propozycję Kościoła, aby pewne rzeczy przemyśleć i czegoś się dowiedzieć, tak?
Tak, ja
takie
myślę,
są Państwa doświadczenia.
Tak,
ale ja mam też pytanie właśnie o tych ludzi, którzy nie planują małżeństwa, którzy są ochrzczeni, bierzmowani, wywodzą się z rodzin katolickich, ale papierka, jak to się mówi popularnie, nie potrzebują. Czy jest pomysł na nich? Bo mam wrażenie, że ta propozycja Kościoła obejmująca różne formy, no ale jakby mieszcząca się w duszpasterstwie rodzin jest w pewnym sensie stacjonarna. Jak chcecie, to do nas przyjdźcie. No ale papież Franciszek mówi, żeby wychodzić.
Wychodzenie.
Tu chciałam coś powiedzieć, że ostatnio zauważyłam taką tendencję, że przychodzi do mnie do poradni dużo par, którzy żyją już w konkubinacie, albo związków niesakramentalnych, cywilnych. I wydaje mi się, że nawet jeżeli Kościół czy my, doradcy, nie wychodzimy do nich, to ja widzę, że w ich sercach jest jakaś tęsknota, jakieś niespełnienie. Oni chcą dopełnić to związkiem sakramentalnym. Ja się pytam, czy rodzice wam każą, społeczeństwo, czy jest nacisk, bo w dzisiejszych czasach już tak naprawdę nie ma tego nacisku.
I nawet wręcz przyzwolenie.
Tak. I nawet rodzice jakoś taką widzimy tendencję, nie naciskają, tak? Chcecie tak żyć, to proszę bardzo, żyjcie. Ale ci młodzi małżonkowie, czasami już z dziećmi rocznymi, kilkumiesięcznymi, bardzo chcą i przychodzą, bo są już terminy ślubów ustalone. Oni bardzo chcą się już przygotować do sakramentu małżeństwa. I to mnie właśnie zastanawia, z drugiej strony cieszy, że mimo wszystko jest w nich ta tęsknota. Oni nie są szczęśliwi. I ja myślę, że to jest wielka szansa na to, żeby w tych spotkaniach przedmałżeńskich powiedzieć im o tym, że no właśnie, to życie sakramentalne, to życie razem w Kościele, blisko Pana Boga, a że wtedy dopiero ma sens, tak? To jest też tym wypełnieniem. A już co oni z tym wszystkim zrobią, to już od nich zależy.
No cóż Kościół może zrobić? No Kościół na pewno zaprasza, ale teraz, no jak zaprasza? No zaprasza tymi kanałami, które może uruchomić. To znaczy ta droga formacji dokonuje się w wymiarze chociażby niedzielnej Eucharystii, form rekolekcji, gdzie zaprasza i mówi o sakramentalności. Teraz jest pytanie, czy ludzie ci chodzą, czy nie chodzą. Jak chodzą, to słyszą. Jak nie chodzą, to nie słyszą.
Drugą grupą, jak do nich dotrzeć?
Tak, no to drugą grupą niewątpliwie jest rola ludzi świeckich. Mam na przykład wiele świadectw od narzeczonych, którzy widząc małżeństwa sakramentalne, które żyją naprawdę żywą wiarą, które rozmawiają z kolegami właśnie z pracy, zatęsknili i powiedzieli, chcemy żyć tak samo. Więc tutaj to dotarcie ze strony Kościoła musi być widziane bardzo szeroko, nie tylko w wymiarze duszpasterstwa rodzin, bo rzeczywiście duszpasterstwo rodzin z jednej strony jest otwarte na tych ludzi, ale nasza siła rażenia jest ograniczona, ponieważ możemy tam działać, gdzie ci ludzie są i możemy działać w taki sposób, w jaki ci ludzie dają sygnały, tak? Ale ludzie świeccy, ludzie wierzący, którzy czują przynaglenie, misję niesienia Chrystusa, mogą o tym mówić. Też obserwujemy na przykład, że na każdym turnusie jest po kilka par, które są z dziećmi. I nie jest to tylko przynaglenie, że trzeba ochrzcić dziecko, więc musimy się pobrać. Nie, nie. Jest jakaś forma już dojrzewania tych ludzi. Myślę też, jedną z dróg na pewno jest też wizyta kolędowa.
Ja też spotkałam się z takimi młodymi ludźmi, którzy mówią, że nie chcą zawierać małżeństw, bo widzą w swoim środowisku, że to się nie sprawdza, że małżeństwa rodziców, znajomych rodziców rozpadają się albo są
słabe.
Słabe, tak. Nie pociąga ich ten przykład. Kolejny argument, no, za parę lat, że najpierw musimy zarobić, potem musimy użyć życia. Kiedyś było tak, że życie się razem zaczynało. Ja pamiętam, kiedy my z mężem zaczynaliśmy życie, to ja miałam swój plecak i śpiwór i on miał swój plecak i śpiwór. I po prostu budowaliśmy to życie razem. Szans nie było na żadne mieszkanie, na żaden samochód i wakacje na Riwierze, a jednak to było wartościowe, a teraz jest zupełnie odwrotnie.
Tak, ja też widzę tą tendencję, że przychodzą do poradni właśnie te małżeństwa cywilne, gdzie oni są z potężnymi kredytami, gdzie nie mają czasu dla dzieci, bo oboje pracują i to wszystko się rozjeżdża. I chociaż mają te pieniądze i chociaż tak zarabiają, to oni się w ogóle tym nie cieszą i jakby nie korzystają z tego, bo ciągle jeszcze coś.
Pułapka.
Nie, taka pułapka. My z mężem jesteśmy takim przykładem, że mówimy, no a my mamy rodzinę szczęśliwą, dzieci, tak? Jesteśmy bez mieszkania, że wynajmujemy. Ale tak naprawdę stać nas na wszystko i tak naprawdę mamy wszystko i właściwie się układa, tak? Szczerze mogę powiedzieć, że jesteśmy szczęśliwi. Ja też widzę, jak dotrzeć można do młodych ludzi na lekcjach katechezy. Widzę, jak te dzieci też bardzo słuchają świadectwa małżeństwa, życia małżeńskiego. Kiedy ja na swoich lekcjach mówię, jak to ja realizuję, jak czasami jest ciężko, nie jest fajnie, to ja widzę wtedy największe zainteresowanie i ciszę na lekcjach wśród tych młodych ludzi, więc i te dzieci, i ta młodzież dorastająca, oni bardzo chcą słuchać i chcą widzieć przykłady takich zdrowych małżeństw. Świat i myślę, że telewizja.
Ale nie wyidealizowanych, może, cukierkowych, tylko tak, zmagających tylko się też z przeciwnościami i problemami.
Tak, takich prawdziwych, żywych małżeństw. I ja myślę, że tutaj też jest duża rola wspólnot, ruchów na przykład małżeńskich. Też jest taka tendencja, że coraz więcej małżeństw chce być w takich wspólnotach.
Czyli konstatując, to nie tylko sprawa duszpasterstwa rodzin, ale myślę, że znacznie szersza, abyśmy dbali o przyszłe pokolenia. Od prymasa tysiąclecia i papież Jan Paweł II i obecny papież mówią, że walka trwa o rodzinę. To jest naprawdę bardzo ważny punkt i przyszłość świata, być albo nie być ludzi. Więc jest to, co walczyć i do tego Państwa zachęcamy, do takiej refleksji, na ile my, czy poprzez świadectwo, czy czasami rozmowę, możemy coś zrobić w tym kierunku, aby młodzi wybierali wartości, coś, co pozwoli ich miłości przetrwać. Dziękuję bardzo serdecznie za podzielenie się swoim doświadczeniem i refleksjami moim gościom, ksiądz Jacek Sereda, który kieruje duszpasterstwem rodzin w diecezji siedleckiej, i pani Marta Głódź, nauczycielka, doradca życia rodzinnego w poradni życia rodzinnego w jednej z siedleckich parafii, byli moimi gośćmi. Jeszcze raz dziękuję.
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 Program przygotowała Joanna Kuczborska, dziennikarka katolickiego Radia Podlasie z Siedlec. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.